Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan poseł Adam Nogacki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie pana redaktora, witam Państwa.
I już wiemy, trzecie miejsce na liście PiSu do Europarlamentu.
No tak, trzecie miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych wyborach do Europarlamentu.
Trzecie to jest już chyba niebiorące, co?
Panie redaktorze, ja raczej jestem życiowym optymistą. W 2005 roku zostałem wybrany parlamentarzystą z 8 miejsca i lubię walczyć i mam nadzieję też, że wszyscy kandydaci, którzy zaangażują się w te wybory, powalczą o zwycięstwo dla Prawa i Sprawiedliwości, powalczą o zwycięstwo dla Prawa i Sprawiedliwości w Wielkopolsce i powalczą o zwycięstwo dla Prawa i Sprawiedliwości na ziemi leszczyńskiej.
Ja wiem, skąd się bierze pański optymizm z ostatnich wyborów parlamentarnych, gdzie na pierwszym miejscu mieliśmy spadochroniarza, który nie ugrał.
Bierze się raczej z rozmów z Polakami. Naprawdę mamy bardzo dużo spotkań z mieszkańcami regionu Wielkopolski. Ja wczorajsze chociażby w Pleszewie, Kaliszu, ale też przedwczorajsze w Pile, Trzciance, a już w tym przyszłym tygodniu w niedzielę spotkamy się również i w Lesznie, i w Śmiglu. I z tych spotkań, jak posłucha się ludzi, to ludzie nie godzą się na tą obecną politykę Donalda Tuska i właściwie z takich deklaracji można jasno wywnioskować, że potraktują te wybory jako czerwoną kartkę dla Donalda Tuska, czyli taki głos sprzeciwu, by pokazać, że nie godzą się na tą politykę podnoszenia wieku emerytalnego, politykę wpychania wbrew opinii rodzicom 6-letnich dzieci do szkoły, politykę wyprzedaży polskiego majątku i jestem przekonany, że jeżeli faktycznie te deklaracje będą poważne, to ludzie skorzystają z tej okazji, żeby pokazać Donaldowi figę i chciałbym, żebyśmy również tutaj w Wielkopolsce nie odbiegali od tej średniej krajowej, mogli pochwalić się zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości, bo wierzę, że to zwycięstwo może dać Prawu i Sprawiedliwości zwycięstwo w wyborach samorządowych, ale także w wyborach parlamentarnych w 2015 roku.
No, prześliznął się pan na tematem spadochroniarza, ale ja się nie prześliznę. Ryszard Czarnecki, co on ma wspólnego z Wielkopolską?
Szanowni Państwo, no, jeśli chodzi o kandydatów do parlamentu czy do Parlamentu Europejskiego, to wszystkie partie korzystają z tego przywileju, by osoby doświadczone ulokować na miejscach dających duże szanse na uzyskanie mandatu. I tak jest również w tym przypadku. Akurat na Wielkopolskę przypadł, myślę, najbardziej znany eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Warto wspomnieć, że człowiek, który od 30 lat jest w polityce, a eurodeputowanym jest od 10 lat, zresztą swego czasu wybrany, nawet dostał nagrodę jednego z najlepszych eurodeputowanych w 2008 roku. I ja mam nadzieję, że w tym przypadku ta obecność Ryszarda Czarneckiego, popularność też myślę Ryszarda Czarneckiego spowoduje, że powalczymy tutaj w Wielkopolsce o dwa mandaty i jestem po kilku spotkaniach już wspólnych z Ryszardem Czarneckim w Wielkopolsce i muszę powiedzieć, że przynajmniej w przeciwieństwie do pana Rostowskiego nie myli się w nazwach miejscowości i jestem przekonany, że wyjdzie obronną ręką z walki o mandat w Wielkopolsce.
Pan Rostowski kandyduje z okręgu, z którego w poprzednich wyborach kandydował pan Czarnecki, więc nie wiadomo, co nas będzie czekać za 5 lat, jeżeli no, pana Rostowskiego, pan Czarnecki z Wielkopolską nie ma nic wspólnego. I on chce reprezentować Wielkopolskę.
Ja jestem przekonany, panie redaktorze, że pan Ryszard Czarnecki na pewno, gdy zagości na terenie ziemi leszczyńskiej, to będzie w stanie najlepiej jakby wybronić to, że będzie dobrym eurodeputowanym z Wielkopolski. A muszę powiedzieć, że rozmawiając chociażby z kolegami z Kujawsko-Pomorskiego, gdzie wcześniej faktycznie Ryszard Czarnecki był eurodeputowanym, nie narzekali na jego aktywność, nie narzekali na jego pracowitość.
No pytanie, jak powitali jego przejście do Wielkopolski z entuzjazmem, że nie od nich już? Na ten wcześniej był Dolny Śląsk, przypominam.
Na ten temat nie rozmawiałem. Ale mówię, ja rozumiem, rozmawiamy dzisiaj o liście Prawa i Sprawiedliwości.
Wszystkie... A nie mogliście się postawić? SLD na przykład, podobno nasze struktury SLD-owskie mogły się postawić Leszkowi Millerowi, który chciał Kalisza wsadzić na listę, a ci powiedzieli nie, w życiu ma być ktoś z Wielkopolski.
No, w Wielkopolsce też różnie bywało. Wcześniej eurodeputowanym SLD z Wielkopolski był Marek Siwiec z Warszawy. Wiemy, że teraz miał być pan premier Oleksy i tylko i wyłącznie, tak przekonują nas wszyscy politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bezpośrednio od pani minister Łybackiej słyszałem, że jest to prawda, że tylko i wyłącznie względy zdrowotne zdecydowały, że to nie pan premier Józef Oleksy startuje w tych wyborach. Nie mam. Usłyszałem to bezpośrednio od pani minister, nie ma. Dlatego daję przykład, że wiele ugrupowań politycznych, no podam chociażby przykład szefa Platformy Obywatelskiej na Wielkopolskę Rafała Grupińskiego, który już też z różnych okręgów wyborczych brał mandaty, między innymi był tu posłem z Leszna, dzisiaj jest posłem z Poznania.
Nikt się będę czepiał, jak się z nimi spotkam.
Rozumiem, panie redaktorze, a jestem przekonany, że Ryszard Czarnecki, gdy zostanie wybrany eurodeputowanym, to swoją pracą przekona mieszkańców ziemi leszczyńskiej, że ten wybór, który padł na Wielkopolskę, jest z korzyścią dla Polski i dla Wielkopolski.
Choć miałby pan satysfakcję, gdyby pan wygrał z Czarneckim.
Miałbym dużą satysfakcję, gdyby udało nam się zdobyć dwa mandaty przynajmniej. I wtedy, jeżeli z naszego okręgu wyborczego ktoś dostałby się do Europarlamentu, byłbym z tego zadowolony, jako szef struktur cieszyłbym się, że osiągnęliśmy taki sukces, a to jest ważne dla Polski.
Dwa to jest realny wynik?
Widziałem przynajmniej dwie symulacje w portalu Czysta Polityka, Głosu Wielkopolskiego, które daje taką szansę. No dzisiaj wiemy wszyscy, że...
A inne jakie są opcje? Jeden albo trzy? Też są trzy na przykład?
No to musiałby być bardzo niespodziewany sukces. My jesteśmy realistami, nie będziemy obiecywali gruszek na wierzbie, nie będziemy mówili o cudach. Dwa są w zasięgu naszej
stawiacie
ręki.
Stawiacie sobie to jako plan minimum, czy to jest plan maksimum?
Stawiamy sobie to jako cel, który chcemy osiągnąć, który jest do osiągnięcia, tylko warto też wspomnieć, to jest tak bardzo skomplikowana ordynacja wyborcza, która powoduje również przepływy mandatów między województwami. Jeżeli okaże się, że Wielkopolanie, mieszkańcy ziemi leszczyńskiej chociażby pójdą do wyborów no, bardziej zdeterminowani niż chociażby kujawsko-pomorskiego województwa, to może się okazać, że Wielkopolska ma 6 mandatów czy 7, wtedy Prawo i Sprawiedliwość na pewno ma ten drugi mandat, bo bywało tak chociażby w 2004 roku, gdzie województwo kujawsko-pomorskie z 3 teoretycznie przypadających mandatów uzyskało tylko 1, a 2 pozostałe poszły na inne regiony.
To znaczy, także Czarneckiego wtedy też Wielkopolanie wybrali, tak?
W 2004 rok to chyba nie, ale to jest możliwe, my będziemy o to mocno walczyć i każdego dnia przekonywać mieszkańców Wielkopolski, że warto postawić na Prawo i Sprawiedliwość.
Jak pan poseł doskonale wie, leszczyniacy lubią głosować na swoich, czyli na leszczyniaków. Pan z całym szacunkiem z tamtej strony Piosny. W związku z tym, kto z tej strony Piosny będzie reprezentował Prawo i Sprawiedliwość?
Panie redaktorze, szanowni państwo, cieszę się, że możemy dzisiaj rozmawiać, ale myślę, że byłoby mało elegancko i sam kandydat mógłby mieć do mnie pretensje, że o jego starcie wszyscy dowiedzieli się nie bezpośrednio od niego, więc bardzo proszę o dosłownie kilkudniową cierpliwość.
My chętnie zadzwonimy, tylko żebyśmy wiedzieli
usiądziemy razem i zaprezentujemy kandydata ziemi leszczyńskiej. Myślę, że...
Ale będzie kandydat ziemi leszczyńskiej?
Tak, będzie kandydat ziemi leszczyńskiej i proszę dosłownie o kilka dni cierpliwości. Nie chciałbym...
Trochę bliżej. Mężczyzna, kobieta...
Mało to elegancko w stosunku do kandydata, żeby też mieszkańcy ziemi leszczyńskiej dowiedzieli się o tym nie bezpośrednio od niego, więc kilka dni cierpliwości.
No chociaż mężczyzna, kobieta...
Ja powiem tak, panie redaktorze, do końca tygodnia obiecuję, że wszyscy będziemy wiedzieli wszystko.
To chyba jesteście ostatni, którzy nie mają list gotowych.
No, w piśmie jest napisane, że ostatni będą pierwszymi. Traktuję to jako dobrą wróżbę i jestem przekonany, że będziemy finiszować i nadrabiać w stosunku do innych, ale też słyszałem o różnych jeszcze roszadach na listach konkurencji. Przykład chociażby Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który ogłosił lidera, którego potem zmieniał, więc też chcemy uniknąć takich fal startów.
Miesiąc temu.
Chcemy uniknąć takich fal startów w drodze do zwycięstwa.
Na koniec już zupełnie. W kampanii skupiacie się na tematyce krajowej, a o Europie nie mówicie?
To trzeba łączyć, panie redaktorze, bo ja pamiętam nasze hasło z 2004 roku, silna Polska w Europie i to jasno pokazuje, że trudno uniknąć. Uważam, że premier Donald Tusk próbuje się uniknąć tematów krajowych, chociażby zasłaniając się kwestią Ukrainy, ale warto o tym też mówić. Warto mówić o tym, że no, dzisiaj bardzo wiele zależy od Unii Europejskiej. Dzisiaj bardzo wiele wmawia się Polakom, że jest dyktowane kwestią przepisów unijnych, jak chociażby durna ustawa śmieciowa, jak podwyższenie wieku emerytalnego, jak wprowadzanie sześciolatków do szkoły, co wcale nie jest prawdą i jest tylko wymysłem naszego rządu, który używa trochę Unii Europejskiej jak takiego papierka lakmusowego i będziemy przede wszystkim zwracać uwagę na kompetencje, będziemy zwracać uwagę na to, co proponujemy i czym będziemy się zajmować w Parlamencie Europejskim.
I będziecie walić Platformę Obywatelską. A nie w partię ludową w Parlamencie Europejskim czy w partii europejskich socjalistów.
Znaczy, to jest naturalne w każdym kraju, że wybory parlamentarne odbywają się tutaj między szyldami partyjnymi funkcjonującymi w danym kraju, więc my oczywiście będziemy przypominali chociażby to, żeby ludzie nie łapali się na różnego rodzaju triki wyborcze, jak w 2009 roku przed wyborami do Europarlamentu pojawił się tajemniczy katarski inwestor, który tuż po wyborach zniknął. To też będziemy Donaldowi Tuskowi przypominać.
A na razie wasza kampania zainicjowana wpadką ze spotem?
Nie, ja nie uważam, że to jest...
No, minister Rostowski, o którym zresztą wspominaliśmy.
Nie uważam, że to jest wpadka. Tego typu rzeczy tak naprawdę czasami nawet powodują większe zainteresowanie danym spotem. I myślę, że ta drobna pomyłka, której nie nazwałbym wpadką, zdarza się we wszystkich kampaniach.
Jak pan powie, że była zaplanowana.
I możemy tutaj bić się w piersi, że był to faktycznie drobny błąd, ale też sądzę, że tak naprawdę być może nawet trudno cię ocenić, kogo gorzej oceniają Polacy, czy ministra Rostowskiego, czy pana Aleksandra Grada, który rozłożył polskie stocznie. Być może akurat to zadziałało na korzyść Rostowskiego.
Bardzo serdecznie dziękuję. Adam Nogacki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam serdecznie, dziękuję.